Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dzień dobry, bonjour, witam serdecznie z Francji, jak zawsze. Z Nicei dokładnie, z Lazurowego Wybrzeża. Z tej strony Tomasz Bobrowski, autor bloga lazurowyprzewodnik.pl, a to jest już 20 odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Podcastu, w którym czasami mam gości, czasami rozmawiamy, albo ja sam mówię o tym, jak się żyje we Francji, jak się załatwia różne sprawy, a czasami zabieram Was na zwiedzanie Francji. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, tak właśnie dzisiaj będzie, czyli zabieram Was znowu na zwiedzanie, bo no wróciliśmy z Chamonix, z Chamonix Mont Blanc, bo taka jest pełna nazwa miejscowości. Wróciliśmy z gór, udało nam się zrobić jeden pandemiczny wyjazd w czasie wakacji, nie licząc oczywiście wyjazdów tutaj po okolicy. No i było świetnie, spędziliśmy tydzień w górach i o tym tygodniu w górach chciałbym Wam opowiedzieć. Być może komuś to się przyda, planując podróż do Chamonix, będzie mógł wysłuchać i będzie mógł się dobrze przygotować do zwiedzania tamtej okolicy. Proszę pamiętać, że byliśmy latem, więc nie wiem nic na temat zjeżdżania na nartach w Chamonix, czy też zdobywania szczytu Mont Blanc, bo ja to tam zdobyłem wszystko kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi. Było świetnie, więc naprawdę polecam odwiedzić ten region, bardzo fajny region i można przyjemnie wypocząć i oczywiście mieć dużo kontaktu z naturą. Ale zanim zaczniemy ten odcinek tak właściwie, to ja chciałbym zrobić maluteńką polecajkę, po raz chyba pierwszy zresztą w historii mojego podcastu o życiu we Francji, bo Kasia i Maciej Marczewscy z bloga ruszajwdrogę.pl też uruchomili w końcu swój podcast, a oni już mają dobre przygotowanie radiowe, bo występują też w polskim radiu. I no, muszę Wam powiedzieć, że warto posłuchać. Ja Wam mówię o życiu we Francji, o zwiedzaniu Francji, a oni opowiadają fantastycznie o zwiedzaniu Polski, bo ich blog przede wszystkim traktuje o Polsce. To jest olbrzymi przewodnik po chyba już wszystkich regionach i atrakcjach Polski. I zerknijcie sobie koniecznie, zresztą ja podlinkuję też w notatkach do tego odcinka, więc warto zerknąć nie tyle nawet na bloga, co przede wszystkim włączyć sobie podcast. Ruszaj w drogę, wpiszcie w wyszukiwarkę albo kliknijcie w notatkach i posłuchajcie. Zapraszam serdecznie. A teraz już przechodzimy do i wracamy w zasadzie do Francji, bo zabieram Was, tak jak obiecałem, do Chamonix Mont Blanc i zwiedzamy najwyższy szczyt Europy. No właśnie, ale czy na pewno Europy, to też takie trochę dyskusyjne, bo jeszcze jest Elbrus i to wszystko zależy od tego, kto jak sobie wyznaczy granice Europy. Podobno właśnie tam, gdzie ten Elbrus się na wschodzie znajduje, tam są wątpliwości. Różne kraje różnie patrzą na te granice z tamtej strony i czasami Elbrus jest zaliczany do szczytów Europy, czasami nie. Jeżeli nie jest, no o co oczywiście chodzi Francuzom, to oni wtedy mają najwyższy szczyt razem z Włochami na spółkę, najwyższy szczyt Europy. Jest to właśnie Mont Blanc, który jest zaraz obok miejscowości Chamonix. W zasadzie to Chamonix Mont Blanc, bo ta miejscowość zmieniła nazwę i tak się właśnie teraz nazywa. No więc my tam byliśmy latem, byliśmy tam niedawno i byliśmy tam praktycznie cały tydzień. Co ciekawe, z Nicei, żeby dojechać do Chamonix, to w ogóle trzeba jechać przez Włochy. Praktycznie 99% trasy to było przez Włochy. Najpierw jechaliśmy z Nicei w stronę Genui, a potem jechaliśmy w stronę Turynu, a potem słynny tunel pod Mont Blanc. Wjeżdżamy od strony francuskiej, włoskiej, wyjeżdżamy od strony francuskiej. Tunel ma prawie 12 kilometrów. Uważajcie, jak będziecie nim kiedyś jechać, bo tam jest dużo fotoradarów, maksymalna prędkość 70 na godzinę, odstępy pomiędzy samochodami duże. No i tak jakiś osioł za mną jechał i trzy razy mu błysło, bo przekraczał prędkość, a ja sobie włączyłem tempomat 70 i spokojnie przejechałem cały tunel bez żadnego problemu i bez żadnych mandatów. No przynajmniej mam nadzieję, zobaczymy co tam jeszcze może przyjść, bo nagrywam to krótko po powrocie. A nie wiem, czy jechaliście już autostradami włoskimi, to jest naprawdę katastrofa. Ja ich nienawidzę, ich nie cierpię. Już pomijam, że są wąskie, że same zakręty, tunele, no na to nie do końca mają wpływ, ale przede wszystkim te zjazdy, te, mam na myśli te miejsca, gdzie można zjeść, odpocząć, to są takie nory, to jest takie straszne badziewie. No, gdziekolwiek jechaliśmy, czy do Florencji, czy właśnie teraz tutaj w góry, czy w stronę Genui, po prostu czasami to zawsze jest no tak samo niestety i to jest absolutnie nieprzyjemne doświadczenie. Zawsze to są obrzydliwe nory, brudne toalety, wszędzie ciasno, wszystko małe, tylko pełno syfu sprzedają. Ta obsługa to jest katastrofa, ja nigdy nie potrafię tam nic normalnie zamówić. Naprawdę, wybaczcie, ale ja nie mam dobrego zdania i nigdy nie będę miał dobrego zdania, bo jeszcze nigdy nie trafiłem na dobry przystanek autostradowy we Włoszech. A już w ogóle nie dodaję, że oczywiście te autostrady są dużo droższe niż we Francji. A we Francji autostrady są szerokie i ładne i fajnie się jedzie. No i jak staniemy, to naprawdę jest jak w fajnej restauracji. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. Więc to taka mała, marudna dygresja. Ale skoro już mówię o cenach, o tym, że autostrady włoskie są droższe, no to no właśnie, te całkiem drogo w ogóle się jedzie, muszę wam powiedzieć, bo z Nicei do Chamonix przez te Włochy, no droga była krótsza, nie mogliśmy oczywiście jechać naokoło przez tutaj po stronie francuskiej cały czas zostać, ale jechalibyśmy chyba ze 2 godziny albo i więcej nawet dłużej, więc to, a cała podróż i tak już miała 5 godzin, więc bez sensu jechać 7 czy 8. No i muszę wam powiedzieć, że te autostrady tutaj z Nicei do Chamonix przez Włochy, to za same Włochy zapłaciliśmy jakieś bodajże około 60 euro za autostradę w jedną stronę. Plus potem sam tunel jest bardzo drogi, to mnie też zaskoczyło, bo on kosztuje prawie 50 euro w jedną stronę i prawie 60 euro, jeżeli w ciągu 7 dni wrócicie i kupicie bilet w dwie strony. Gdyby ktoś wracał 8 dnia, no to już i tak musi kupić bilet osobno powrotny, więc zapłaci no, prawie 100 euro. My wracaliśmy akurat 7 dnia, więc zapłaciliśmy niecałe 60 euro za przejazd tunelem w dwie strony. No więc to się i tak opłaca, jeżeli jedziecie tym tunelem tak, że wjeżdżacie bez korka do tunelu, no to się opłaca, bo jedzie się szybko. Ale na stronie tego tunelu, to też ciekawostka, tam czasami podają, że czasami trzeba czekać w godzinach szczytu godzinę albo 2 godziny do wjazdu. Więc jeżeli ja miałbym czekać 2 godziny, żeby wjechać do tego tunelu i jeszcze zapłacić za to prawie 60 euro, to już by mi się nie opłacało. To już lepiej było chyba by jechać naokoło i pozostawać we Francji. Ja oczywiście wszystko, o czym dzisiaj mówię i tak samo ten tunel i inne atrakcje, to w notatkach znajdziecie link do artykułu na blogu na lazurowyprzewodnik.pl. Opisałem bardzo szczegółowo wszystkie atrakcje i wszystkie nasze doświadczenia z pobytu i z dojazdu do Chamonix Mont Blanc, więc tam wszystko możecie sobie znaleźć. Tak samo link do tunelu, do sprawdzenia godzin szczytu tam w tunelu. No wszystko jest na moim blogu i wszystko jest oczywiście, link jest w opisie do tego odcinka. Także dojazd do Chamonix to już sama w sobie była ciekawostka, aczkolwiek droga była kompletnie pusta. W dwie strony to było niesamowite, muszę wam powiedzieć. Jeszcze nigdy tak chyba nie jechałem. Po prostu w zasadzie to włączyłem tempomat i słuchałem jakiegoś fajnego audiobooka. I polecam zresztą Ken Follett, Filary Ziemi, świetnie nagrane. Bardzo długie, teraz ostatnią część już słucham, ma 18 godzin, ale naprawdę świetne. No i w zasadzie droga była tak pusta, że musiałem trzymać kierownicę i tyle. I się jechało, nikogo dookoła z żadnej strony. To tak jeszcze w życiu nie jechałem. Więc no fajnie, same dobre wspomnienia. A to Chamonix to oczywiście już zupełnie inna historia. No Chamonix, prawda, to piękna dolina, fantastyczne wysokie góry, mnóstwo atrakcji fajnych. No i jest zdecydowanie co robić. Zanim przejdę do atrakcji, to jeszcze krótko o hotelu. My jakby, no wiadomo, no góry to nie wiadomo, jaka będzie pogoda, więc ja założyłem, że hotel musi być koniecznie z sauną i basenem. Tak na wszelki wypadek, gdyby lało, wijało, to no to będziemy po prostu się relaksować i nie będziemy zwiedzać. Ostatecznie pogoda była świetna, więc i tak korzystaliśmy oczywiście wieczorem z sauny i basenu, ale to był tylko miły dodatek. Hotel też w tym artykule jest podlinkowany. Co może być ciekawe, to to, że no w czasie pandemii oczywiście tam byliśmy. Hotel 4-gwiazdkowy i w zasadzie nie było żadnych utrudnień w tym hotelu, jeśli chodzi o wirusa, ale no dobrze bardzo obsługa przestrzegała wszystkich zasad, które mieli nałożone na siebie. Takim w sumie najtrudniejszym momentem było zawsze śniadanie, bo Ale to nic wielkiego, natomiast po prostu był duży bufet wystawiony i nie można było nic dotknąć. Byliśmy odgrodzeni od bufetu takim długim rzędem stołów i trzeba było tylko wskazywać palcem obsłudze, co konkretnie chcemy i oni nakładali. To była jakby nasza taka ręka. Oczywiście można było nakładać, ile się chce, wracać, to nie było limitowane, tak jak to w bufetach, ale no rzeczywiście nic nie można było dotknąć, wszystko było nakładane przez obsługę. No dobrze, to tyle jeśli chodzi a może jeszcze nie, bo jeszcze pomyślałem o tej pogodzie, mówiłem, że była ładna pogoda. To było moje zaskoczenie tak naprawdę, bo no, my się w ogóle przygotowaliśmy na te góry, wzięliśmy i czapki, i szaliki, i długie spodnie, i bluzy, i kurtki, no wszystko, a się okazało, że Szamoni tak naprawdę wcale wysoko nie leży, to jest tam około 1000 metrów nad poziomem morza, więc tego wcześniej nie sprawdziłem, no i przez to wcale niewysokie aż tak bardzo położenie. Okazało się, że tam jest no, ciepło. Za dnia tam było nawet 28 stopni. A ja tak naprawdę to zamiast do Szamoni chcieliśmy jechać do Wenecji, bo ja wstyd się przyznać, ale nigdy w Wenecji nie byłem. I pomyślałem sobie, że jednak no, jak ja mam w tym upale sierpniowym biegać po Wenecji i zwiedzać, a jednak zwiedzam dość intensywnie zawsze, no to ja nie chcę, to będę zmęczony. To do Wenecji się pojedzie w innym miesiącu. No i to Szamoni wtedy właśnie wpadło mi do głowy, bo tam jednak chcieliśmy się ochłodzić. Jednak lato na Lazurowym bardzo upalne było tego roku i no i się nie ochłodziliśmy. Było naprawdę ciepło, cały czas krótkie rękawki, ale było fajnie, jak się wjeżdżało kolejkami na te wysokie góry, na te wszystkie szczyty powyżej 2000 metrów, bo tam było już po prostu fajniej. Mimo, że na przykład na Aiguille du Midi, taka główna atrakcja, o której zaraz opowiem, tam pokazywało chyba nawet tylko 1,5 stopnia u góry, no to wcale nie było zimno. Na słońcu było naprawdę ciepło, cały czas byliśmy na krótko ubrani. Miałem tylko bluzę w ręku, którą po prostu użyłem, kiedy wszedłem do skały, do jakiejś tam atrakcji wewnątrz, a poza tym cały czas było ciepło, więc to też taka wskazówka, że wcale nie trzeba się jakoś solidnie ubierać. No ale wiadomo, to są góry, to i tak trzeba się jakkolwiek dobrze przygotować. No właśnie, a teraz już przejdźmy do atrakcji Szamonii. Jeżeli ktoś tego słucha z myślą o tym, że chce sobie zaplanować zwiedzanie Chamonix Mont Blanc, no to właśnie postaram się troszkę pomóc, bo no tak naprawdę zwiedziliśmy wszystkie najfajniejsze atrakcje, wszystko objechaliśmy, wszystkie kolejki, wszystko widzieliśmy. No oczywiście nie opowiem o szlakach wędrownych, bo to była taka wycieczka dla leniwych, trochę pospacerowaliśmy po górach, ale ponieważ ja lubię kolejki górskie, to było też jednak więcej jeżdżenia niż chodzenia, trochę wstyd się przyznać. Natomiast tych tras wędrownych jest tam tak dużo, że nawet nie trzeba się przygotowywać, po prostu wychodzicie z hotelu, idziecie przed siebie i wędrujecie. Jest tego tam naprawdę mnóstwo. Najważniejszą atrakcją już wspomniałem, to jest to słynne Aiguille du Midi. W życiu bym nie wiedział, jak to wymówić, Aiguille du Midi, ale niezastąpiona Agnieszka, o której wam już kiedyś wspominałem, podlinkuję ją znowu, można jej profil na Instagramie zobaczyć, w notatkach znajdziecie link. Agnieszka uczy francuskiego i ona mi zawsze wysyła, jak się mówi różne nazwy, więc to aiguille, igła, to ja bym w życiu nie powiedział, że to się tak czyta, nie wiedziałem tego. To jest duży szczyt, ja nie będę wam tu podawał teraz wszystkich wysokości, to jest w artykule na blogu napisane. No i na ten szczyt prowadzą dwie kolejki, najpierw z dołu jest naprawdę taka przyjemna kolejka, dużo ludzi tam wchodzi, trzeba robić rezerwację wcześniej. Śmigacie do góry, potem jest stacja przesiadkowa i do tego momentu jest fajnie i do tego momentu ja naprawdę sądziłem, że uwielbiam kolejki górskie, bo tak było. Ale kiedy się przesiadłem do tej drugiej na też duży wagonik, na już szczyt Aiguille, no to miałem miękkie nogi, muszę wam powiedzieć, bo no to była katastrofa. Ja w zasadzie sądziłem, że jak już wjadę jakimś cudem, to już nie zjadę i będą musieli zamawiać helikopter, żeby turystę ściągnąć, bo do tej kolejki to ja już nie wsiądę. Ostatecznie wsiadłem, zjechałem z zamkniętymi oczami, patrzyłem pod nogi głównie, nigdzie się nie rozglądałem za widokami. Jakby zmusiło mnie do zjazdu to, że dookoła było sporo dzieci, naprawdę starszych ludzi i tak sobie wtedy pomyślałem, że to będzie wstyd, jeżeli mi się nie uda, jeżeli zacznę tam panikować, ale naprawdę to wjazd na szczyt Aiguille du Midi to był dla mnie wyczyn i spora nerwówka. Widoki piękne, ale jakby no ta kolejka jest w zasadzie wciągana pionowo przy pionowych, obszarpanych skałach i u góry jakieś budynki na samym czubku. Ja tylko miałem wrażenie, że zaraz wszystko po prostu się obsunie i zawali. No, trzeba to przeżyć, po prostu trzeba to przeżyć. U góry oczywiście fantastyczne widoki i restauracje, i toalety. No całe zaplecze, tam wszystko jest. Można tam spędzić spokojnie 3 godziny i więcej. Jest też musicie na zdjęciu na blogu zobaczyć, jest takie oszklone, takie okno, taka przestrzeń oszklona, że stajecie na szybie i pod wami wielka przepaść. No tam mnie oczywiście nie widziano, nie myślcie sobie, takiego zdjęcia nie mam, bo no raz, że trzeba było czekać 60 minut w kolejce do tego okna, a dwa, że nawet gdyby mi zapłacili i bez kolejki wpuścili, i tak bym tam nie stanął, więc to nie miało dla mnie żadnego znaczenia, ale widziałem, że większość turystów tam czekała w kolejce do tego okna. Także jest dużo atrakcji u góry. W ogóle no, to Aiguille Midi to naprawdę to jest taki numer jeden, to po prostu warto tam wjechać. Co więcej, tam jeszcze możecie zapłacić za kolejną kolejkę i przejechać sobie w zasadzie nad masywem, nad lodowcem na stronę włoską, więc też fajna atrakcja. Te kolejki są dość drogie, bo sam wjazd na Aiguille to w zasadzie około 60, chyba nawet 65 euro kosztuje wjazd i zjazd. Ale, i o tym piszę szczegółowo na blogu, no warto sobie kupić Multipass. Multipass to jest taka karta po prostu, gdzie płacicie raz i korzystacie ile chcecie. Mój Multipass na 5 dni kosztował prawie 100 euro, tam chyba bez kilku centów. I to był dobry zakup, bo nie liczyłem, ale wydaje mi się, że gdybym go nie miał, to zapłaciłbym za wszystkie atrakcje, z których skorzystałem 200 euro, to tak lekką ręką pewnie więcej, więc naprawdę duże oszczędności. I można go kupić online na jeden dzień do tam wielu dni. My wzięliśmy na 5 dni, na każdy dzień pobytu i to naprawdę był strzał w dziesiątkę. Ja o tym Multipassie piszę dużo więcej na blogu. A już taka w ogóle dodatkowa atrakcja jest jeszcze, że w różnych miejscach tam w górach rozstawione są fotobudki i po prostu przykładacie ten Multipass, stajecie na wyznaczonym miejscu, uśmiechacie się, patrzycie w obiektyw i robi wam zdjęcie. I potem te wszystkie zdjęcia, całą kolekcję możecie sobie pobrać z internetu za darmo, więc to jest też naprawdę fajna atrakcje i na każdej fotobudce jest szczegółowo opisane, jak to wszystko zrobić i gdzie pobrać te zdjęcia. Kolejne atrakcje, ja tak powymieniam, tak jak je zwiedzałem chyba nawet, no to jest Mont Anvers, no właśnie nazwy i wymowy, widzicie, już 7 rok we Francji leci, a ja ciągle nie wiem, jak to wymawiać. Mont Anvers i Mer de Glace. Mer de Glace to jest akurat proste, Morze Lodu. Morze Lodu to jest największy, Mer de Glace to jest największy lodowiec francuski i możecie do niego wejść i to jest świetne. Najpierw się jedzie pociągiem na ten właśnie Mont Anvers i pociąg jest bardzo atrakcyjny, bardzo fajna trasa, bardzo pod górę. Dojeżdżacie i tam, to też wszystko na ten Multipass cały czas, więc w zasadzie nic nie płacicie, tylko raz się kupuje Multipass, się przykłada przy bramkach i jeździ. I ten pociąg jest bardzo atrakcyjny, a potem jeszcze kolejka na dół do lodowca i taka linowa. Potem jeszcze spacer, bo lodowiec się bardzo, bardzo cofa, no topi się w oczach po prostu, więc potem jeszcze trzeba trochę przejść. I jesteście w lodowcu, wchodzicie normalnie do groty z lodu, wykutej w lodowcu. Naprawdę fajna atrakcja, można zrobić fajne zdjęcia. Niektórzy nawet sobie nalewali wody, która cały czas leciała z tego lodowca, więc świetna atrakcja. I kolejna atrakcja, i w zasadzie my te trzy atrakcje jednego dnia zwiedziliśmy od razu, poszliśmy na żywioł, od rana do wieczora. To było trochę szaleństwo, można było to spokojnie rozłożyć na kilka dni, ale tak jakoś nam się wygodnie, przyjemnie zwiedzało, więc po prostu szliśmy za ciosem. Więc jeszcze jednego dnia tego samego zobaczyliśmy, wjechaliśmy na szczyt Le Brevon, tak wydaje mi się, że to się czyta. I no, wszystkie nazwy na blogu i tam są linki, wszystko znajdziecie bez obaw, nic nie trzeba zapisywać. W każdym razie ten szczyt jest świetny, ponieważ on jest po drugiej stronie Doliny Chamonix i tam jak wjedziecie, to też dwiema kolejkami się jedzie. Świetne widoki, to raz, restauracja z niesamowitymi, naprawdę niesamowitymi widokami. Ale co najważniejsze, właśnie z Le Brevon tam macie najładniejszy widok na Mont Blanc. To właśnie on jest jakby, ten szczyt jest po drugiej stronie i oba szczyty dzieli Dolinę Chamonix. Więc no, świetny widok na Mont Blanc, naprawdę polecam wjechać na ten Le Brevon. I zaraz obok jest jeszcze, to już na kolejne dni sobie zostawiliśmy następne kolejki, to był szczyt, tam wjeżdżało się La Flégère, tam też świetne kolejki znowu, no wszędzie te kolejki, rewelacja, po prostu wsiadacie, jedziecie, potem u góry jeszcze jeden taki wyciąg krzesełkowy, gdzie no bluza się też przydała w końcu, bo wjechaliśmy w chmurę i już się czułem jak w filmie mgła i miałem wrażenie, że zaraz, no że jedziemy donikąd, po prostu ta lina kończyła się gdzieś w chmurze, nic nie było dookoła widać, tylko owce gdzieś tam beczały pod nami I no to było naprawdę, to był taki moment troszkę przerażający. Powiedziałbym creepy, ale ostatnio słyszałem, że za często mówię creepy, więc lekko przerażający, bo tak zastanawiałem się, gdzie ta lina się kończy i czy my w ogóle wrócimy z tej chmury, jak w nią wjedziemy. Ostatecznie wróciliśmy, widoki, no nie było widoków, bo byliśmy w chmurze, ale wyobraźcie sobie tę atmosferę. Jedziemy, siedzimy na wyciągu krzesełkowym, takie krzesełko po prostu wiszące w niebie, w chmurach, dookoła szaro, gdzieś tam jakieś owce beczą, nic nie widzicie. No i po prostu sunięcie przed siebie, ciągle wyżej i wyżej. No fajna atrakcja, fajne wrażenie. To nawet było ciekawsze niż jazda bez chmur pod gołym niebem, bo wtedy można podziwiać widoki, a to było naprawdę lekko przerażające. Także mamy mnóstwo atrakcji, bo zobaczcie, jest Aiguille du Midi, jest Mountain Versi, Mer de Glace, ten lodowiec, do którego można wejść. Jest ten szczyt Le Brevon, jest La Flégère, jest z kolei kolejna, jest no z kolei, kolei i kolejna i kolejki, taki to odcinek. Jest lodowiec Bosson, też świetny, do niego to się jedzie z kolei takim wyciągiem krzesełkowym, o już naprawdę starym, on ma wiele lat, bo tylko zastanawiałem się, kiedy spadniemy, ale dotarliśmy na wzniesienie do czoła lodowca Bosson, no, w zasadzie on spływa z zboczy Mont Blanc. Tam się rozbił przed laty samolot Malabar Princess, indyjski, jeśli dobrze pamiętam. Jest film familijny o tej samej nazwie i tam właśnie spacerując możecie dowiedzieć się o tym filmie, ale przede wszystkim oczywiście o tej katastrofie. Jest sporo różnych części wraku samolotu, więc no, nie dość, że się idzie do lodowca na fajny punkt widokowy, to jeszcze takie ciekawostki po drodze, więc absolutnie nie można tego miejsca, lodowiec Bosson, ominąć. Naprawdę duża ciekawostka. No i jeszcze dwie w samym Chamonix, czy w pobliżu atrakcje sobie wypisałem. To jest tramwaj na Mont Blanc, aczkolwiek to już jakby obok Chamonix trzeba pojechać do pierwszej stacji tego tramwaju. I to była świetna atrakcja, bo widoki po drodze piękne. Jedzie się tam godzina chyba 15. Jedziecie cały czas pod górę na zbocze Mont Blanc i tramwaj tak zabawnie po prostu kończy swoją trasę, wjeżdża do tunelu i nagle po drugiej stronie tunelu zatrzymuje się, jest koniec torów, koniec trasy, on stoi tak pod górę jakby po prostu, no nie wiem, jakby tam zapomnieli dobudować resztę i zapomnieli dobudować dworca, po prostu stoi przy skałach. I to też fajna atrakcja, bo potem można dojść sobie w ciągu 30 minut do kolejnego lodowca i go zobaczyć, albo po prostu widoki można okoliczne podziwiać, albo kupić sobie piwo lub wino lub jakieś jedzenie lub cokolwiek innego w schronisku. Można tam oczywiście ruszyć na szlaki wędrowne, no a potem się zjeżdża. W zasadzie ten tramwaj i ta pierwsza atrakcja Aiguille du Midi to są dwie atrakcje, które trzeba wcześniej rezerwować, bo są tak oblegane. No ale nie byłbym sobą, gdyby nie było tutaj jakiegoś zgrzytu. Muszę wam jeszcze powiedzieć, że ten tramwaj na Mont Blanc to był niestety przyczyną wielkiej tragedii, bo ja chciałem zjeść w fajnej restauracji w Chamonix. Zarezerwowałem wcześniej, bo wiedziałem, że wszystko jest zawsze pełne i po prostu nie ma miejsc i trzeba długo czekać, a i tak się człowiek nie dostanie. Więc zrobiłem rezerwację na 19, ale niestety ten tramwaj właśnie na Mont Blanc tego dnia wzięliśmy i no i wracając, tramwaj się po prostu popsuł. I czekaliśmy prawie godzinę w polu, przyjechał inny tramwaj po nas i tym innym tramwajem w końcu zjechaliśmy, ale potem trzeba było dojechać do Chamonix. Ostatecznie spóźniliśmy się godzinę. Oczywiście rezerwacja przepadła, no i jak to we Francji, wszędzie było pełno, ja nie miałem rezerwacji żadnej innej i no wtedy to mi ciśnienie skoczyło. Musiałem zjeść, to był nasz ostatni wieczór. Nawet miałem spory budżet przeznaczony na kolację, bo chciałem się godnie pożegnać z Chamonix i z kuchnią lokalną, a zjadłem jakiś tajski fast food. No więc wyobraźcie sobie, jaka to była dla mnie tragedia i jak byłem zły. Nawet potem byłem zły, że aż tak we mnie agresja wzrosła i że na to pozwoliłem, no ale tak bywa. Jednak we Francji to jedzenie jest bardzo ważne i ja już do tego przywykłem i nauczyłem się i lubię to i robię rezerwację, a potem widzicie i tak jakiś powód sprawił, że nie udało się dotrzeć do tej restauracji. No ale wróćmy do atrakcji. Tramwaj na Mont Blanc też polecam i to znowu na ten multipass. Jak widzicie, raz płacimy, wszędzie korzystamy. Ostatnia atrakcja w Chamonix, czy też bardzo blisko, i tej akurat nie polecam. Naprawdę byłem rozczarowany. Jest to Parc de Merle I ten park to jest takie miejsce, gdzie w ogóle dotarcie jest katastrofą. Naprawdę ciężko tam do góry podejść, nie można za bardzo dojechać. Jest jakiś autobus wahadłowy, który ledwo kogo bierze. No generalnie samo dotarcie już nas solidnie tam zdenerwowało. W parku potem musicie jeszcze zapłacić po kilka euro za osobę za wejście, żeby podziwiać widoki, a widoki przecież wszędzie macie za darmo w zasadzie. No ale jest inny cel tego parku, tam są zwierzęta. I ja naczytałem się i widziałem zdjęcia, że tam są świstaki, że tam jelenie i sarny i jakieś kozice górskie. No ale generalnie chodziło wszystkim o te świstaki i mi również. Wiecie, wyobrażałem sobie, że położę się na polanie, alpejskiej polance w górach, będę podziwiał widoki, a obok będzie sobie hasał jeden, drugi, trzeci świstak. No i tak się zdarzyło, że tych świstaków było tyle, że po prostu je deptaliśmy. Po prostu tam nam nie szło nogi postawić wszędzie tyle świstaków. Tak, no to oczywiście w marzeniach, bo tak naprawdę to nie zobaczyliśmy ani jednego świstaka. Zapłaciliśmy za podziwianie widoków i wróciliśmy, więc to było kompletnie bez sensu. Ja wiem, że świstaki to oczywiście zwierzęta, one nie będą przykute łańcuchami tam, żeby je turyści podziwiali, no ale skoro park jakby reklamuje się, że tam są świstaki, można je podziwiać, a jest tylko mnóstwo ludzi i nie ma ani jednego świstaka, no to coś tu nie gra, to było bardzo dziwne. Już pomijam, że na miejscu była restauracja, do której była olbrzymia kolejka i najpierw staliśmy, potem odpuściliśmy, ale tam nawet wody nie można było kupić, więc pod górę męczarnia, żeby dojść, potem wszędzie ujęcia wody, ale wszędzie napisane, że woda nie jest zdatna do picia, co było podejrzane dla mnie. I w restauracji żadnego snack baru, żadnego sklepiku, nigdzie nie można było kupić choćby butelki wody. Więc no same złe wspomnienia mam z tego miejsca, aczkolwiek od razu dodam, że na mapach Google to miejsce jest dobrze oceniane bardzo, więc jak zawsze zachęcam do wyrobienia własnego zdania. No i to by było tyle, jeśli chodzi o samo Chamonix. Teraz jeszcze krótko, bo odcinek już coraz dłuższy, jak widzę czas nagrania. Krótko o okolicy. A okolica jak zawsze jest co robić. My tam spędziliśmy prawie tydzień i naprawdę było, harmonogram był napięty, naprawdę. Cały czas było dużo atrakcji. Więc znalazłem na przykład, jadąc do lodowca, wypatrzyłem z daleka, była zapora i potem się dowiedziałem, że jest to zapora w Szwajcarii, Emosson. I warto pojechać. Świetna, wielka zapora. Można dojechać na miejsce samochodem, postawić obok na parkingu auto i sobie połazić po zaporze, ale co ciekawsze, można z Chamonix tam dojechać pociągiem, potem przesiąść się na funikular, potem jeszcze jakiś fajny mały pociąg turystyczny, potem jeszcze jeden funikular i jesteście przy zaporze. Więc taka opcja dojazdu bez auta też jest możliwa. No i można bardzo fajnie spędzić tam przynajmniej połowę dnia. Potem w miejscowości Passy jest kościół. Właśnie zapisałem sobie kościół artystów i teraz nie pamiętam nazwy. To było Notre-Dame-de-Tute-Grâce. O właśnie, tak to było. Teraz, żeby to przetłumaczyć na polskie, to chyba się nawet nie będę podejmował. W każdym razie kościół udekorowany przez artystów i to wybitnych artystów. Chagall, Matisse, no, mnóstwo różnych innych. Te dwa nazwiska przychodzą mi do głowy, bo są z mojego tu regionu, z Nicei i okolic. Był tam też artysta polskiego pochodzenia Kino, którego obraz znajdziecie w krypcie. Bardzo fajne miejsce, ciekawie nas oprowadziła pani, która jest wolontariuszką jakiegoś stowarzyszenia i sporo nam na temat tych wszystkich dzieł sztuki, witraży, rzeźb, obrazów opowiedziała. No a my potem oczywiście pojechaliśmy dalej. Kolejna atrakcja to Annecy. Pisze się Annecy, więc ja też miałem problem. Jak to się mówi? Sam wpadłem na to, że pewnie Annecy, ale znowu niezawodna Aga napisała mi, że to N tam jest słyszalne, więc jest to Annecy. I Annecy jest takim miastem, które nazywa się alpejską Wenecją. No i to wam już na pewno wyobraźnia podpowiada, jak ono wygląda. Tak, są kanały, tak, jest przepięknie. Annecy znajduje się nad jeziorem o tej samej nazwie i tam można spędzić sporo czasu, bo naprawdę jest co robić. Jest co podziwiać, no po prostu jest tam bardzo, bardzo ładnie. My tam spędziliśmy pół dnia, bo drugą połowę dnia pojechaliśmy do Szwajcarii znowu, do Genewy. No i ta Genewa to była pomyłka, to była absolutna pomyłka. No ja widzę nawet, że na liście sobie teraz tutaj do opowiedzenia wam wcale jej nie zapisałem. No naprawdę była pomyłka, ja nie wiem, czy byliście w Genewie, ale ja zawsze chciałem zobaczyć Genewę, a tam tylko na jeziorze ten wielki słup wody bezsensownie wystrzeliwany w powietrze. I to tyle. Tam jakieś było stare miasto, było czysto, architektura ładna, ale Tam nic nie było. No tam naprawdę w tej Genewie nie było nic. Ja nawet w końcu nie kupiłem żadnej czekolady szwajcarskiej tam. Nie wiem, kompletnie jakoś tak rozczarowanie olbrzymie. Więc wyjechaliśmy czym prędzej z Genewy i pojechaliśmy, zostając nad jeziorze genewskim, które tak naprawdę nazywa się Leman, pojechaliśmy na stronę francuską, bo tam jest kilka przepięknych miasteczek. My zwiedziliśmy średniowieczne Ivoire. Tak mam nadzieję, to się czyta. Ale jest jeszcze ich kilka. Piszę o nich oczywiście w artykule, link w notatkach do tego odcinka. I tam warto spędzić trochę czasu, warto nad tym jeziorem pojeździć. Można nawet popływać po nim, zobaczyć te miasteczka. Bardzo, bardzo fajne, urocze. No i to po stronie francuskiej. A sama Genewa naprawdę zostanie w mojej pamięci jako miasto, w którym nie ma kompletnie nic. Takie przeciętne miasto. Mogło to by być każde przeciętne miasto na świecie. Taka ciekawostka. No i to tyle, moi drodzy. W zasadzie zapisałem sobie jeszcze potem jakieś tam bilety, jak się ubrać i tunel, a przecież już o tym wszystkim wam mówiłem, wyprzedziłem trochę swoją listę, bo zawsze jakąś tam przygotowuję jakiś scenariusz odcinka. Było świetnie, tak podsumowując. Dobre jedzenie. No oczywiście w górach trzeba spróbować raclette, fondue, tartiflette, no te wszystkie takie serowe, serowo-ziemniaczane, przepyszne rzeczy i to wszystko jest tam jak najbardziej dostępne w różnych miejscach. To raclette to jest oczywiście taki ser, który się topi i potem go nakładacie na ziemniaki, jecie tam razem z szynką. Bardzo fajna, przyjemna rzecz, ale on się najczęściej tak topi paskudnie, w sensie nie to tak wkładają w takim elektryczne coś i taką grzałkę i to po prostu topi. No i właśnie jest taka restauracja, w której no właśnie ta, w której chciałem zjeść i w końcu obszedłem się smakiem, Monchu, i też na blogu opisałem w sekcji gdzie jeść, w artykule o Chamonix, i tam podają to w fajny sposób, takie małe koksowniki wam stawiają na stołach, do nich wkładają żar i żarzące się węgielki i wtedy ten ser właśnie topi się od tych żarzących się węgielków. No i to ma klimat, to jest rewelacyjne. Zimą to się jeszcze pewnie ogrzać od tego można. Więc dlatego chciałem tam zjeść, bo tam nie dość, że smacznie wyglądało i menu było też fajne, to jeszcze właśnie tak to ładnie było podane. No ale jak zwykle francuskie koleje, francuskie pojazdy szynowe zawiodły, jak zawsze zawodzą i no i się nie udało. I skończyło się w tajskim fast foodzie. Taka przygoda, to będę pamiętał długo, jeśli chodzi o Chamonix. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zostawiajcie komentarze w artykule na blogu w artykule o Chamonix. Tam postaram się wam pomóc zaplanować pobyt i odpowiedzieć na te wszystkie wasze wątpliwości. Pamiętajcie, zainteresujcie się tym multipasem, bo naprawdę świetna opcja. No i warto pojechać tam z rodziną. W naszym hotelu naprawdę było mnóstwo Polaków, codziennie inne rodziny z dziećmi i wracały z tych gór zadowolone, to było widać, więc no, jest to fajne miejsce dla wszystkich. Ja już wam teraz serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że że zwiedzanie kolejnego regionu, kolejnych atrakcji Francji razem ze mną i razem z moim podcastem Życie we Francji podobało się wam i że zachęciłem was do odwiedzenia tego regionu i że no mam nadzieję, że ten odcinek po prostu będzie przydatny dla osób, które będą tam jechały. Kolejne odcinki już oczywiście w produkcji, więc zapraszam was serdecznie do subskrybowania mojego podcastu. W ten sposób nie przegapicie kolejnych odcinków. No i zapraszam was serdecznie do odwiedzenia mojego bloga lazurowyprzewodnik.pl. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie z Nicei. Z tej strony Tomasz Bobrowski. Do usłyszenia następnym razem.
Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.